Moi drodzy, jednym ze znaków, symboli przejścia ze Starego do Nowego Przymierza, jak wiemy, była rozerwana od góry zasłona, która oddzielała miejsce na święcie, to znaczy tam, do którego Bóg zakazał narodowi izraelskiemu wchodzić. Jedynie najwyższy kapłan, który był ustanowiony w danym roku, mógł tam wejść i złożyć ofiary za cały lud. Taki porządek ustanowił Bóg przez bardzo długi okres w czasach Izraela. Co to znaczyło dla zwykłego, biednego, szarego człowieka? Mianowicie to, że dostęp do Boga był ograniczony. To znaczy, Bóg zawsze istniał, ale jeśli wiemy o tym, że jeden kapłan ma możliwość stania przed Bogiem w najświętszym miejscu, to oznacza, że trzeba do Niego było przyjść i powierzyć Mu swoje słabości. Nie wszystkich na to było stać, droga była daleka. Różne sytuacje życiowe sprawiały, że jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi. Powiedz, co mówi Twoja słabość? O czym mówi Twoja słabość? Co ona mówi drugiemu człowiekowi, że Ty w życiu jesteś słaby, jesteś słaba? Jakie są dowody, jakie są fakty? O jakiej słabości jest mowa? Czasami, tak jak dzisiaj o poranku, słyszę, że czyjąś ogromną słabością jest brak pożywienia. Dla nas, którzy jesteśmy w pełni sił, nie wydaje się to zbyt trudne i skomplikowane, żeby pożywienie zdobyć. Ale dla kogoś, kto przychodzi z nadzieją, dla kogoś, kto nie pracuje, dla kogoś, kto ma inne zobowiązania finansowe, wcale nie jest to takie proste. O czym mówi moja słabość? Z jednej strony to, co wydawać się może moją słabością, jest moją siłą. Gdzie jestem słaby? Pamiętam czasy w moim domu. Byłem bezradny wobec działań osób dorosłych. Dlaczego? Bo ja nie byłem osobą dorosłą i nie decydowałem sam o sobie. Czasami jednak jako osoba dorosła znajduję się w sytuacjach, gdzie próbuję odnaleźć siebie i zapytać siebie, czy ja jestem za coś odpowiedzialny, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jestem w jakichś sytuacjach i być może ktoś ma ode mnie jakieś oczekiwania, ale mi o tym nie powie, to ja nie jestem w stanie spełniać oczekiwań kogoś, kto nie mówi mi o tym, że coś ode mnie oczekuje, coś ode mnie chce, ma jakieś myśli związane ze mną. Zastanawiam się wtedy nad tym i chciałbym wziąć odpowiedzialność jako osoba dorosła. Czasami nieodpowiadanie sobie na pytanie, gdzie jest moja odpowiedzialność, jest wygodne. Dlaczego? Bo tam, gdzie nie ma mojej odpowiedzialności, mogę literalnie nic nie robić. Nie ma oczekiwań? Nie ma słów? Ja nie uświadamiam sobie, że jestem za coś odpowiedzialny? Zatem sytuacja jest wygodna. Z drugiej strony, ktoś, kto nie odpowiada sobie na pytanie, za co ja odpowiadam? Jestem dorosły. Za co jestem odpowiedzialny? Może być jego ludzką słabością. Dlaczego? Dlatego, że określa siebie jako człowieka, który może niewiele. Nie może wiele wskórać w sytuacjach innych ludzi, nie może poradzić sobie z tą sytuacją, z tamtą sytuacją, więc to może być jego słabość. A co jeśli człowiek słaby, który określił już swoją słabość, jest gotowy? Zazwyczaj człowiek słaby szuka różnych rozwiązań. Jeśli mu bardzo zależy na tym, żeby coś w życiu zrobić, coś osiągnąć, coś zdobyć, to coś w związku z tym zrobi. Jeśli nie ma gotowości w swojej słabości, to nie zrobi nic. Siedzi, przeżywa swoją słabość, nikogo nie zapyta, nikogo nie poprosi, do nikogo nie przyjdzie, nie zakomunikuje. Po prostu swoją słabość przeżywa sama. Czasami ma oczekiwanie, żeby ktoś inny przyszedł i zaczął, coś powiedział, coś podpowiedział, coś wystartował z czymś. Po prostu, żeby słabość zamieniała się w siłę, w moc, żeby w życiu coś się działo. Czasami trwa to jednak tygodniami, miesiącami, a nawet latami, kiedy człowiek uświadamia sobie, że w swojej słabości może być gotowy. Gotowy do czego? No właśnie. Człowiek słaby powinien być gotowy do zrezygnowania ze swojej słabości i uznania, że nie tylko on jest w stanie zaspokajać swoje potrzeby, ale również inni ludzie są w stanie te potrzeby zaspokajać. A co jeśli naszą słabość i naszą gotowość do zrobienia czegoś z tą słabością zwiążemy ściśle z Bożą wolą? Boża wola to ta treść, która mówi o tym, co Bóg myśli na temat mnie słabego. Co On myśli oraz co On chce, co On zamierza. Mam pytanie, zastanawiałeś się, czy coś w swojej słabości Bóg chciałby zrobić z twoim słabym życiem? Jeśli nieczęsto czytamy Biblię, no to możemy wymyśleć tylko to, co krąży wokół naszej głowy jako doświadczenie. Ale jeśli czytamy Biblię, to zauważamy, że tak na dobrą sprawę Bóg jakoś tak poukładał to życie, że tam, gdzie jest ludzka słabość, tam On z chęcią się ujawnia. On działa tam, kiedy człowiek dochodzi do swoich granic. On zaczyna działać wtedy, kiedy człowiek jest słaby. Do czasu, kiedy człowiek jest mocny, albo przynajmniej mu się tak wydaje, tak to chyba jest, że Bóg czasami wytrzymuje tydzień, miesiąc, rok, a nawet wiele lat i poczeka na człowieka, któremu wydaje się, że jest mocny. A co jeśli naszą słabość, naszą gotowość, Bożą wolę oraz Jego siłę złączymy? Wtedy nasze słabe życie przestaje być takie słabe. Bo jeśli znamy Bożą wolę co do naszego słabego życia, że On nie chce wcale nas przytrzymać w takim stanie, a chce nas zmienić, plus jeszcze On dokłada wszelkich sił, Jego sił, do tego, żeby zmienić nasze życie, słabe życie, w ugruntowane w Nim, to co wtedy widzimy? Widzimy, jak zwykli ludzie, którzy mają swoje własne ograniczenia, zaczynają odgrywać w świecie coraz znaczące role. Kto by pomyślał, że taki rybak, który jest zaangażowany absolutnie całe swoje siły w to, żeby łowić ryby i z tego utrzymywać swoją rodzinę, że on kiedyś będzie przechodził obok innych ludzi, a jego cień padający na drugiego chorego człowieka będzie go uzdrawiał. Kto by pomyślał? Raczej byśmy mogli uświadomić sobie, że ten rybak może nakarmić wiele ludzi, jeśli zaangażuje całą swoją rodzinę i wyjdzie i będzie miał dobry połów. Ale wiemy, że na przykład ten sam rybak łowi całą noc, oddaje swoje całe siły. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się wrzuca sieć do wody, to trzeba ją wyciągnąć. Ja nie wiem, czy byliście, czy kiedyś ciągnęliście sieć z morza. Ciągnęliście sieć kiedyś z morza? Ja ciągnąłem sieć taką, ja nie wiem, ile tam było, no, ze 100 metrów. Ze 100-metrową sieć ciągnąłem. I było nas chyba 7 dorosłych facetów. No i powiem wam, że mieliśmy co robić. Po takiej co najmniej półgodzinnej walce, co najmniej półgodzinnej walce, czuliśmy wszyscy. Ciągnęliśmy tak. Szliśmy 20 metrów do tyłu. Potem pierwszy, który był, przebiegał do samego początku i z powrotem. I tak 7 naraz. Przez pół godziny. 100-metrową sieć. Złowiliśmy tylko kilka rybek. I żółwia. To było ciekawe, bo w ogóle coś złowiliśmy. No i po takim boju, na przykład jednym, tak? Już było, można czuć, że siły troszeczkę opadły. A co jeśli ten człowiek wiedział, że on ma do wykarmienia całą rodzinę, to ile razy musiał w nocy zarzucić sieć? Wiele razy. I po całej nocy czuł się słaby. Ale wiecie co? Przyszedł jego pan i powiedział: zarzuć sieć, a było już po nocy, zarzuć sieć po drugiej stronie łodzi. On sobie pomyślał: to był ostatni raz, kiedy wyciągnęliśmy tą sieć i już chyba nie wiem, czy dam radę w ogóle ją wyciągnąć. Wyciągnij tą sieć. Zarzuć tą sieć. Zarzucił. Dlatego, że to była wola Boża i co? I dlatego, że Bóg wiedział, co robi. Bóg daje człowiekowi siłę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy sieć zapełniła się rybami, to co? To raptem w Piotrze przyszła siła. Ale sprawozdanie mówi tak. Nie byli w stanie niemalże wyciągnąć tej sieci. Ta sieć się prawie już rwała, dlatego że tak dużo było ryb. No i teraz tak, nasza słabość, ale gotowość plus Boża wola i Jego siła zupełnie inne życie. I chciałbym zabrać was dzisiaj do bardzo krótkiego wiersza w Biblii, ale bardzo treściwego, obfitującego w nadzieję oraz obfitującego w przełamanie swojej słabości. To jest fragment, który jest zapisany w drugiej księdze Kronik w 10 rozdziale. I to jest modlitwa Jabeza. Czy ktoś słyszał o Jabezie? Jabez. Jabez to był syn z pokolenia Judy, a więc on miał wielu znakomitych braci. Wielu znakomitych braci. Przywódców. On właśnie był z tego pokolenia. I tam jest napisane tak. Jabez natomiast był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Na tym się zatrzymamy. Słuchajcie, czasami zastanawialiście się, dlaczego daliście na imię swojemu dziecku tak, jak daliście? Czasami był to los, czasami pytaliśmy drugą osobę, ale historia Jabeza jest totalnie inna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mama specjalnie i celowo dała mu na imię Jabez. A wiecie, co Jabez brzmi? Co znaczy Jabez? Ból. Jabez oznacza ból. 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 I mama go nazwała ze względu na to, że przeżywała ciężki poród. Dlatego go nazwała ból. No i słuchajcie, nie trudno się spodziewać, że w tamtej kulturze, jak i w tej, mając takie imię, wcale nie jest łatwo. Hej, ból! O nie, ból idzie. Za każdym razem, kiedy ktoś wspominał jego imię, Jabezowi przypominał się czas, kiedy jego matka cierpiała i przywołuje swojego syna. Jabez na pewno miał niełatwe życie. Miał dosyć ciężkie życie. Nie tylko z powodu tego, że miał na imię Jabez, ale dlatego, że rodzina rozpamiętuje to i przypomina mu codziennie wydarzenia sprzed wielu, 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 wielu lat. I na przykład siedzimy sobie na imprezie rodzinnej. No i co? Okej. Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy co? Kiedy wchodzi Jabez. Na przykład jedna ciocia mówi o swoim życiu, o swoim synie, o swoich historiach i mówi, wow, u mnie to było tak rach, ciach, ciach i po strachu. No i przychodzi kolejka. To Jabeza już pewnie nie ma. Lepiej tego nie słuchać. No bo co? Bo mama znowu mówi, och, co ja się z tobą miałam? Co ja się z tobą namęczyłam? Dziecko. I wiesz co? I powiem ci tak, żeby uczcić ten moment, to nazwę cię ból. Żeby za każdym razem przypominał mi, że ty przysporzyłeś mi wiele cierpień. Wiecie, to brzmi jak przekleństwo. Mama mogła dobrze nazwać go radość, pokój, łaskę dał nam Pan, nie wiem, obiecany, cokolwiek. Ale mama zdecydowała się na to, żeby dać mu na imię ból. Ale jest napisane, że Jabez był szlachetniejszy od swoich braci. Ciekawe czemu? Pewnie dlatego, że przeżywał te wszystkie bóle. Otóż nie. Nie dlatego był szlachetniejszy, że przeżywał swoje bóle, tylko dlatego, że się modlił. Modlił się i to w bardzo wyjątkowy sposób. Jeszcze raz przypomnę, w Izraelu w tamtym czasie była świątynia i była zasłona, a więc nie wszyscy mieli dostęp do Boga, no bo tak jest napisane. Nowe przymierze jest tym, że Bóg postanowił dać nieograniczony dostęp każdemu człowiekowi do siebie, przez to, że Jezus umarł za każdego. Natomiast w tamtym czasie nieliczni tylko byli natchnieni Duchem Świętym. Nieliczni mieli kontakt z Bogiem, a jeśli w ogóle, no to trzeba było naprawdę, naprawdę natrudzić się i pójść do tej świątyni, ba, jeszcze kupić jakąś ofiarę, bo bez ofiary to się nie obejdzie. Jeśli ktoś miał słabość, zgrzeszył, chciał przeprosić Boga, bez ofiary nie przeszło. Modlić się mógł każdy. Tam mogli się modlić. W świątyni. Ale wszyscy wiedzieli o tym, że tak na dobrą sprawę wszyscy kładziemy swoje modlitwy na barki jednego człowieka, a ten człowiek przychodzi do Boga i przedstawia to wszystko Bogu. Jabez był inny. Dlaczego? Ponieważ on modlił się bardzo niestereotypowo. On wyszedł ze stereotypu. On po prostu modlił się inaczej. W nieco arogancki sposób. Dlaczego? No bo jeśli była świątynia, jeśli był arcykapłan, jeśli był ten cały stary przymierze, to dlaczego to Jabez zaczął modlić się w inny sposób? W jaki sposób się modlił Jabez? Za chwilę do tego przejdziemy. Mam tutaj dwa wiersze, które dają nam pewne zrozumienie rzeczy. W przypowieści Salomona 15:33 mówi: bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. I zobaczcie, że Jabez mógł cierpieć i jak nikt z nas też, jego imię przypominało cierpienie i ból. Więc początek miał niezaciekawy. Ale. Tak jak każdy w Izraelu wierzył, że to Bóg jest Bogiem błogosławieństwa, że to Bóg jest Panem, że nie ma innego oprócz jedynego w Izraelu. Więc pokornie, ale nietypowo, jak na tamte czasy, Jabez zaczął się modlić. I jeszcze jeden fragment, który może jest pewnego rodzaju arogancją dla niewierzących. List do Filipian 3:14. Tam jest napisane tak: zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Tak, jestem powołany. Tak, i zdążam do celu. Tak, jestem powołany. I kiedy rozmawiamy między sobą dzisiaj, to czyż nie brzmi to dumnie? Jestem powołany? Bardzo. Bardzo. Ale czy to w świecie Bożego życia jest coś nadzwyczajnego? Kiedy w Nowym Przymierzu dostrzegamy fakt tego, że każdy człowiek w Chrystusie jest powołany. Każdy człowiek w Chrystusie jest powołany. I Jabez modlił się tak: błogosław mi, proszę, obficie. Wiecie, kiedy zastanawialibyśmy się i szukalibyśmy życia różnych bohaterów biblijnych i ich modlitw, to wiecie, co często znajdujemy? Znajdujemy bardzo osobistą modlitwę. Dlatego, że bardzo często ludzie, których Bóg używa, potrafią modlić się: błogosław mi. Nawet ostatnio po jednym ze spotkań, które tutaj organizujemy, przyszedł ktoś do mnie i mówi: ciężko jest słuchać, kiedy człowiek mówi ja. Ja to, ja tamto, ja przeżywałem tamto, ja przeżywałem tamto, ja tamto, ja tamto, ja tamto. I zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest łatwo słuchać ludziom, którzy żyją w swojej słabości, mają swoje słabości i przez lata nie mogą się w żaden sposób wydostać, absolutnie wydostać ze swoich słabości. Nie mogą sobie poradzić absolutnie w życiu. Nie mogą rozwiązać kluczowych spraw. Więc kiedy się do nich mówi ja, bardzo często ludzie mówią: nie, to takie dumne, wręcz pyszne, a więc czasami nawet aroganckie. No, ale dlaczego Jabez modlił się: błogosław mi obficie? Jak myślicie? Wiecie, takie rzeczy mogą zrozumieć ludzie na przykład, którzy żyją w takiej patologii na przykład. Albo niekoniecznie. Są samotni, absolutnie samotni, totalnie. Na przykład żyją... Ja nie byłem nigdy jedynakiem, ale miałem kuzynów jedynaków. I dla nich błogosławieństwem było to, że oni przychodzili do nas i bawili się z nami. I kiedy rozmawiałem z nimi wielokrotnie, mówili: chciałbym mieć brata, chciałbym mieć siostrę, ale nie. Więc nie trzeba być patologią, żeby cierpieć. Można cierpieć w samotności. Albo cierpieć samotność. Więc człowiek, który od lat cierpi, jest naznaczony, na czole ma wypisane ból. Czy odmówimy mu prawa do modlitwy: Boże, błogosław mi? Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy mu odmówić prawa do tego, żeby prosił o swoje błogosławieństwo dla samego siebie? Ba, ja bym to jeszcze był człowiek, który modlił się obficie. Czy pojawia nam się w naszych zamysłach egoista? Ja bez egoista. Modli się tylko o siebie. No tak. No ale jeśli ja bym cierpiał od rodziny, jeśli ja bym cierpiał od swoich braci, jeśli ja bym cierpiał od znajomych, w szkole, w domu, to ja bym mógł całe życie modlić się: Boże, pobłogosław im, a ja taki mały, po co tam? Lepiej, żeby inni mieli dobrze, lepiej, żeby byli inni zadowoleni ze swojego życia. Ale ja? Nie. To nie tak. 1 Koryntian 9:7. Czy rolnik nie korzysta z owoców swojej pracy? Ba. Nawet powiedziane jest: niech najpierw on, a potem wszystko inne. Niech najpierw on się naje, niech naje się jego rodzina, a potem idźcie i sprzedajcie to i miejcie na coś innego. Czy rolnik robi tak, że zbiera plony, sprzedaje wszystko i jego rodzina nie ma co do jedzenia? To nie jest tak. Najpierw on. Najpierw on sam. Przypowieści Salomona 10:22 mówi tak: błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. A co to znaczy? Bóg chce odciążyć nas od naszej słabości. On chce zabrać to, co nas gniecie. On nie chce, żebyśmy sami, cały czas sami nieśli swój ciężar. Nie wiem, czy oglądaliście film Misja, ale tam był człowiek, który nabroił, a potem chciał odpokutować. I on postanowił co? Wziąć taką wielką, taki głaz, kamienie, włożył to do jakiejś takiej siatki dużej, no i ciągnął to ze sobą. Wiecie, ciągnął. Tylko nie wiedział, że idzie na samą górę. Że idzie w góry. I on co? On mówi: ja będę ciągnął tam. Mam dojść tam, gdzie mam dojść. Biorę to ze sobą i ciągnę. Ciągnę. Ile razy mógł spaść? Wielokrotnie. I co powiedział? Nie, ja sam. Ludzie chcieli: dobra, rzuć już to, zostaw to przed Bogiem przecież. Nie, ja ciągnę. I ciągnę. Wczoraj rozmawiałem z moją siostrą. Za każdym razem, kiedy rozmawiam z moją siostrą, jest wyrywek bardzo emocjonalnej rozmowy. Bo dochodzimy do wniosku, że bardzo nam siebie brakuje i chcemy więcej czasu poświęcać ze sobą nawzajem. A co to znaczy? Większość czasu nie rozmawiamy. Ale wtedy, kiedy rozmawiamy, czujemy, że potrzebujemy siebie coraz bardziej. Ja mam 33 lata, ona jest 4 lata starsza ode mnie. Ale co zauważyłem? I ona już też, pomału. Bóg dał mi siły, żebym z patologicznego domu wyszedł mając 19 lat. I to było moje błogosławieństwo. Ale zauważyłem po mojej siostrze, że ona nadal przez wszystkie te lata trwała dokładnie w tym samym. Dlaczego? Bo kiedy umarł nasz tata, mówiliśmy, znaczy nawet nie mówiliśmy, to było odczuwalne. Wszyscy poczuli w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności było nam żal. Ja, jak nikt inny, płakałem absolutnie całą noc. Całą noc. Absolutnie całą noc. Ale moja siostra zadzwoniła do mnie i mówi, wiesz, mam, wiesz, ten szwagier. On 40 lat nie ma, a nie wiem, ile mu zostało życia. I kiedy ona mówiła o sposobie, w jaki sobie radzą z tym, to oni dokładnie sobie radzą wszyscy z tym, tak jak nasza rodzina kiedyś sobie z tym radziła. I ja mówię, Ania, jeśli chodzi o rozmowę na temat alkoholizmu, zróbmy tak. Przejrzyjmy tą rozmowę i powiem ci, co bym zrobił na tym miejscu, albo umówmy się, co zrobimy z tym faktem. I powiedziałem jej tak, gwarantuję ci, że już nigdy nie będziecie przeżywali tego w taki sam sposób. Gwarantuję. Wasze życie rodzinne się bardzo mocno odmieni, jeśli zrobicie tak, a nie inaczej. No i znowu, błogosław mi proszę obficie. Czy powiedzenie drugiej osoby, zrób tak, jak ja tobie mówię, jest czymś egoistycznym, pysznym i dumnym? A może Bóg dał mu powołanie do tego, żeby to robił? Moja rodzina nie rozmawiała ze mną na temat alkoholizmu naszego taty, ale widzę, że wychodzi również z takiego poczucia, no, młodemu się odwidzi. Młody się jeszcze zmieni. Młody poszedł swoją drogą, ale on zobaczy, że życie to życie. Ja tam trochę doświadczy, trochę tam, trochę siam i nauczy się, że w życiu trzeba mieć więcej pokory. No i co się okazuje? Że to nie do końca tak jest. Druga rzecz. I poszerz moje granice. Jest jedna sprawa, jeśli chodzi o poszerzanie granic. Pycha. Jeśli ktoś dochodzi do sukcesu, to grozi mu co? Pycha. Posłuchajcie tego. Z pewnością urodziłem się dla czegoś więcej niż to, co mam i czego doświadczam. Dlatego proszę Cię, Panie, weź wszystko, co powierzyłeś mojej trosce i powiększ, abym mógł dotykać więcej osób dla Twojej chwały. Panie, pozwól mi czynić więcej dla Ciebie. No właśnie, co mógł czynić dla innych człowiek o imieniu Ból? Może my nie jesteśmy narodem, który przywiązuje tak wielkie znaczenie do imion. Hebrajczycy? Owszem. Ba, Hebrajczycy nawet wyznaczali przyszłość dla takiego człowieka, który został tak nazwany. I wiele zacnych osób, to znaczy bohaterów wiary, właśnie zaczynało swoją drogę od nadania mu imienia. A jakie jest największe imię na świecie? Jakie? Jezus. Zobaczcie. Od swojego urodzenia dziecko o imieniu Jezus wywołało absolutnie rewolucję we wszechświecie. Bo ten będzie nazwany Jezus. A nie żaden inny człowiek. Jezus. Dokładnie tak. W tamtym czasie bardzo pilnowano tego. Mam pewne równanie. Jeśli masz coś do pisania, możesz je sobie zapisać, dlatego że to równanie dotyczy moich granic. Moje granice. Co to znaczy mieć granice? Moje granice w życiu. Po pierwsze, możliwości, które mamy. Możliwości, które mamy. Po drugie, nasze doświadczenie. Plus wykształcenie. Plus osobowość i wygląd. Plus moja przeszłość. I na koniec plus oczekiwania innych ludzi. Czym są moje granice? Jeszcze raz. Moimi możliwościami, moim doświadczeniem, moim wykształceniem, moją osobowością i wyglądem, moją przeszłością i oczekiwaniem innych osób. Czy w tych granicach jesteśmy w stanie działać? Śmiałem się z wyglądu. Pomyślałem sobie, wygląd, na pewno to wzbudzi reakcję ludzi. Ale szczerze, wyobraźmy sytuację. Ta sama sprawa załatwia ją absolutnie. Absolutnie. Człowiek, który jest niemiły, niesympatyczny, wrogo nastawiony, z żądaniem, natychmiast, już teraz. Człowiek, który przedstawia sprawę w taki sposób. Przepraszam, czy nie przeszkadzam? Przepraszam, czy nie przeszkadzam? Czy nie przeszkadzam? Przepraszam. Czy mogę się zwrócić z gorącą prośbą? I wiele, wiele innych kombinacji. Czy wygląd ma znaczenie? Owszem, ma. Dlaczego mówi, że ma? Wiele dziewczyn mi o tym mówiło. Dobrze wyglądająca kobieta, która załatwia sprawy w urzędzie, w sklepie, czy coś takiego. Wielokrotnie mówiło, a najczęściej w szkole. Wielokrotnie mi to dziewczyny powtarzały, że właśnie tak jest. Na moich studiach wielokrotnie mi o tym mówią, że tak właśnie jest, że ma to wpływ. Niby podświadomy, ale ma. Więc stąd tu się pojawił. Zachariasz, Księga Zachariasza 4:6 mówi tak: nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Nie dzięki mojej mocy, nie dzięki mojej sile. Obfitość spłynie, błogosławieństwo spłynie. Nie dzięki mojej sile. A jeśli spływa, to dzięki Bogu. Niech będzie ze mną Twa ręka. Niech będzie ze mną Twa ręka. No właśnie, pycha. Pycha. Mam dużo, Bóg mi pobłogosławił, ale wzbijam się w pysze i mówię, nie, to dzięki mnie. Nie, nikt tutaj więcej nie miał nic z tym wspólnego, tylko ja. Jabez mówi tak: proszę, pomóż mi, abym sobie z tym błogosławieństwem poradził. No właśnie. Czy to nie jest tak, że będziemy wchodzili w drugą trzylatkę, to znaczy w drugi okres 3 lat rozwoju tego kościoła? I czy w naszych marzeniach nie jest tak, żeby mieć tutaj mnóstwo ludzi wokół siebie i zobaczyć przede wszystkim Bożą chwałę w taki sposób, że Bóg pociąga za sobą innych ludzi? No, jeśli to mamy na celu, to pytanie jest, czy my jesteśmy na to gotowi? czy my jesteśmy na to gotowi. A co jeśli Bóg w o wiele szybszym tempie, niż my zakładamy, przyprowadzi do nas ludzi? Takich, którzy są spragnieni, tacy, którzy są słabi, tacy, którzy są gotowi jednak zmienić coś w swoim życiu. Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby tą sytuację zmienić? Mam tutaj cztery fragmenty. Drugi Koryntian 3:5 mówi tak. Nie, że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej, nasza zdolność pochodzi od Boga. Co jeśli Bóg przyprowadza ludzi do siebie po to, żeby ich zmieniać? Co jeśli? To nie my, to nie od nas zależy. My mamy siać. Kiedy otwieram zawsze swoje usta, mówię tak. Ja nie wiem, co z tego wyrośnie. Nie wiem. Sieję z nadzieją, że zbiorę. Ale ile zbiorę? Nie mam zielonego pojęcia. Ale sieję. To, co mnie zachęca do siania, to jeszcze jeden fragment. Mówiący o tym, że kto skąpo sieje, to jest zasadnicza prawda. To jest zasadnicza prawda. Ja obsiałem pole. 2 lata z rzędu. Pierwszy rok pole obsiane. Wszystko, całe pole fioletowe. Drugi rok patrzymy. Tu kwiatek, tam kwiatek, tam kwiatek, tam kwiatek, tam kwiatek. Co się działo? Co się zadziało? O co chodzi? Po pierwsze, nieprzygotowany, słabo przygotowane. Za późno. A po drugie, za rzadko. Za rzadko. Inny fragment, Izajasza 43. Ja zaś jestem Bogiem i nadal Nim pozostanę. Nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Kiedy coś czynię, kto to odmieni? I to jest modlitwa Jabeza, który prosi, niech będzie ze mną Twoja ręka. Jeśli Bóg to czyni, nikt tego nie zmieni. Dzieje apostolskie 11:21. Pan ich w tym wspomagał, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego. Po czym możemy również poznać, że Bóg jest z ludźmi? No właśnie, również po tym, że ludzie się nawracają. Jeśli się ludzie nie nawracają, to też z jakiegoś powodu. Po prostu, to też z jakiegoś powodu. Powód może być dla nas wytłumaczalny. To pewnie dlatego, że ich serca są zatwardziałe. Ale co jeśli Bóg nam przedstawi dowód, że to nie w ich sercach jest za ciasno, a w naszych? Oby tak się stało. Dlatego weźmy to do siebie. Weźmy do siebie to, że to Pan jest tym, który wspomaga. I ostatnia, drugi Koryntian 16:9. Pan bowiem przegląda całą ziemię. Przepraszam, druga Kronik 16:9. Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Czy będąc słabym, mimo wszystko trwasz przy Bogu? Często jest tak, że na dzień dobry nie słyszę dzień dobry. Ale na dzień dobry słyszę, szkoda mówić, szkoda gadać. To, tamto, siamto. Ale czy trwasz przy Panu? Co to znaczy? Bez względu na to, co masz w życiu, bez względu na to, jak cię boli, bez względu na to, przez jaką próbę w życiu przechodzisz, czy trwasz przy Panu? I chronił mnie od nieszczęścia. Tak modli się Jabez. Kolejna sprawa. I chronił mnie od nieszczęścia. Mam pytanie. Jest pewna, przedstawię wam pewną analogię starożytnych igrzysk. Gladiator, który wchodzi na arenę walczyć na śmierć i życie z lwami. Co zrobić, aby mieć największe szanse na przeżycie? Zabić lwa. Ja wybrałem inną opcję. Gladiatorzy wchodzili na arenę, ale ja bym nie wszedł. Wybieram opcję nie wyjść na arenę. Pytanie jest, czy to jest szlachetne? Jaki miałbym wybór, gdybym odmówił wejścia na arenę jako gladiator, niewolnik, zginąłbym przed areną. Pytanie jest o to, i chronił mnie od nieszczęścia, czy nie jest przypadkiem tak, że my zabezpieczamy się przed nieszczęściem w taki sposób, że nic nie robimy i nic nie podejmujemy, żadnego ryzyka? Czasami możemy dojść do takiego wniosku, żeby uchronić się przed tym, przed tamtym i jeszcze przed innym doświadczeniem, trudnym, niemiłym, przykrym, uniknę spotkania, uniknę ewangelizacji, uniknę rozmowy, ba. Uniki stosuje każdy. Uniki stosuje każdy człowiek. Absolutnie każdy człowiek. Jaka jest ta różnica? To zależy, ile mamy do stracenia. Bo niekoniecznie do zyskania. Bo gdybyśmy wiedzieli, że każda nasza konfrontacja, każde nasze spotkanie, każda nasza nasiaduwa zakończy się moim własnym, osobistym sukcesem, siedzielibyśmy tak długo, aż osiągnęlibyśmy sukces. Ale nie wierzymy w to, że to czy tamto spotkanie, ta czy tamta rozmowa jest w stanie coś zmienić. Dlatego czasami, tak jak gladiator nie wchodzi na arenę, tak samo i my nie podejmujemy ryzyka. Na koniec ostatnia część modlitwy Jabeza. Niech też nie dotknie mnie ból. Niech mnie nie dotknie też ból. Może już w końcu Jabez miał dosyć bólu, smutku i cierpienia. Może chciał już w najzwyczajniej świecie odejść od tego życia przepełnionego bólem i smutkiem. Mam pytanie, czy w związku z tym jesteś gotowy, gotowa zostawić swój ból i smutek? Dlaczego zostawić? Czy zastanawiałaś się nad tym, ile z twojego bólu i cierpienia to twoja odpowiedzialność, a ile to zbieg różnych niefortunnych spraw? Ja w swoim życiu zobaczyłem, że wiele bólu i cierpienia wynikało z tego, że po prostu podpalałem ten ból i podpalałem to cierpienie. Jedną sprawę, którą odkryłem o sobie na jednym z treningów, to był trening interpersonalny, kiedy zauważyłem po sobie, że jestem człowiekiem, jak to określiłem siebie, garnkiem. Dokładnie tak. Kiedy miałem powiedzieć o tym, co czuję, powiedziałem, że wydaje mi się, że czuję się jak garnek, duży garnek, postawiony na palniku, w którym jest mnóstwo wody. I on stoi już od jakiegoś czasu. A na tym garnku jeszcze jest pokrywka. Po czym ja dotarłem do takiego swojego stwierdzenia, samookreślenia. Po tym, że w grupie w tamtym czasie zaczęły się dziać różne sytuacje, kiedy ludzie napadali na siebie. To znaczy, wiecie, napadali. Mieli jakieś tam pretensje, żale, coś tam. Ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę wam to. Nie mogli się dogadać w żaden sposób, ale nie mogliśmy wychodzić z pomieszczenia. Na tym polegał trening interpersonalny, że trzeba było szukać rozwiązań w życiu w taki sposób, że tu i teraz z tymi, a nie z innymi ludźmi. Z tymi, a nie innymi ludźmi. Dlaczego? Bo sprawy, które były między nami, dotyczyły nas. Więc co odkryłem po sobie, że siedzę, wrzy, woda już długi czas wrzy, ta pokrywka skacze już do góry, za chwilę już wyleci wszystko i zacznie się totalna, jedna wielka destrukcja. Wiecie, jak to rozpoznaję w sobie? Że jeśli nie rozmawiam ze sobą, nie rozmawiam z innymi ludźmi, z którymi żyję, dłuższy okres czasu, to najzwyczajniej w świecie są dwa wyjścia. Albo zdjąć garnek z tego gazu, albo pozwolić, żeby do samego końca gaz i woda zrobiły swoje. Potem, kiedy już po dłuższym okresie czasu jest sytuacja, w której absolutnie nie da się nic z tym zrobić. Absolutnie nie da się nic z tym zrobić. W 2 Koryntian 5:17 są tam takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Moi kochani, jeśli jesteśmy nowym stworzeniem, to nie możemy żyć po staremu. Nie możemy zachowywać się po staremu. My nie możemy ze sobą nie rozmawiać. Nie możemy. Bo jeśli stare przeminęło, wszystko stało się nowe. W taki sposób też Jabez prosi Boga o jego błogosławieństwo. Niech nie dotknie mnie ból. Albo niech nie będę sprawcą bólu. I na koniec, zupełnie na koniec. Jest jedno zdanie, które prawdopodobnie nigdy nie usłyszelibyśmy o kimś takim jak Jabez. jest jedno zdanie. Nie chodzi o modlitwę jego, ale chodzi o zdanie na koniec tej modlitwy. Bóg wysłuchał modlitwy Jabeza. Bóg wysłuchał modlitwy Jabeza i tak się właśnie stało. Co się stało? Jabez modlił się tak. Obyś mi prawdziwie błogosławił poprzez poszerzenie moich granic. Aby w tych nowych granicach wraz ze mną była Twoja ręka, która ochroni mnie przed złem i pychą, dzięki czemu nie spotka mnie ból i zakończy się moje stare życie, a zacznie nowe z Twoim błogosławieństwem. Na koniec przeczytam jeszcze raz tą modlitwę i tym zakończymy. Obyś mi prawdziwie błogosławił poprzez poszerzenie moich granic, aby w tych nowych granicach wraz ze mną była Twoja ręka, która ochroni mnie przed złem i pychą, dzięki czemu nie spotka mnie ból i zakończy się moje stare życie, a zacznie nowe z Twoim błogosławieństwem. Amen.